Naszym gościem jest pan dr Artur Wróblewski, politolog z Uczelni Łazarskiego. Witamy serdecznie na antenie Radia Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie doktorze, kilka spraw zaglądając na zachód, na kontynent amerykański. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Donald Trump został nominowany do pokojowej nagrody Nobla. Chciałbym pana zapytać o to, czy to zaskoczenie, że po raz kolejny przywódca Stanów Zjednoczonych jest kandydatem do zdobycia tej prestiżowej bądź co bądź nagrody.
Nie jest to zaskoczenie, dlatego że prezydent Donald Trump był już nominowany czy też wskazany jako kandydat do Nagrody Nobla w roku 2018. I to również uczynił ten sam deputowany czy członek parlamentu norweskiego, pan Christian Tybring-Gjedde, który jest przedstawicielem partii prawicowej, nazywa się Partia Postępu, Progress Party. A zatem widzimy, że już w przeszłości to się wydarzyło i pan Tybring-Gjedde jest postacią rozpoznawalną w Norwegii, nawet członkiem tego zespołu parlamentarnego, który reprezentuje w Norwegii w tym takim parlamencie państw natowskich. Zatem można traktować to poważnie, ale trzeba jednocześnie pamiętać, że jednak wtedy się nie udało prezydentowi Trumpowi w roku 2018. Natomiast ta nominacja będzie dotyczyć roku 2021, dlatego że na ten rok kandydatów do Nagrody Nobla, pokojowej Nagrody Nobla, trzeba było zgłaszać do 1 lutego. I pamiętajmy, że na przykład w tym roku, jeśli dobrze pamiętam, około 300 osób wskazano jako tych kandydatów, które Komitet Noblowski będzie poddawał selekcji i prześwietleniu. Natomiast jest pewna szansa, czy pewna nadzieja na taką nagrodę dla prezydenta Trumpa. Po pierwsze dlatego, że na pewno więcej zrobił, niż zrobił chociażby prezydent Barack Obama, który dostał pokojową Nagrodę Nobla w roku, uwaga, 2009, czyli kiedy dopiero zaczynał w ogóle swoją kadencję, nic jeszcze nie zrobił, a już prezydentowi Obamie środowiska takie lewicowo-liberalno-postępowe dały Nagrodę Nobla na wyrost. I wiem, jak to się skończyło, że przecież chociażby Obama jest odpowiedzialny za pogorszenie relacji z Rosją, czyli ten niesławny reset, ale również nie rozwiązał problemów niesprawiedliwości rasowej, problemów społecznych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast prezydent Trump płynie na pewnej fali sukcesu, ponieważ w sierpniu wynegocjował, to znaczy pod auspicjami jego, wynegocjował premier Izraela Netanyahu oraz książę Zjednoczonych Emiratów Arabskich porozumienie normalizujące stosunki między tymi dwoma krajami, Izraelem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, i we wtorek 15 września zostanie podpisany uroczysty, można powiedzieć, traktat pokojowy. Natomiast w tak zwanym międzyczasie jeszcze ostatnio dowiedzieliśmy się, że również król Hamad, czyli król Bahrajnu, również ogłosił, że podpisze porozumienie pokojowe normalizujące relacje z Izraelem. Oznacza to, że prezydent Trump przed 3 listopada, przed wyborami, ma sukces dwóch porozumień pokojowych z krajami arabskimi, które podpisują to porozumienie z Izraelem. A wiemy, że 22 kraje arabskie, które są na świecie, były w ustawicznym konflikcie z Izraelem od roku 1948, kiedy to państwo powstało, i w 1979 roku podpisano umowę pierwszą z Egiptem. Izrael podpisał, prawda, i z Półwyspu Synaj wtedy się żołnierze Izraela wycofali. Potem w 1994 mamy dopiero drugie porozumienie z Królestwem Jordanii. Wtedy je podpisał król Hussein oraz premier Izraela, który zapłacił za to życiem rok później, i 26 lat nic się nie działo. I dopiero teraz, po 26 latach od 1994 roku, mamy porozumienie ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i zaledwie 29 dni po tym porozumieniu Bahrajn również chce normalizować relacje. Oczywiście Palestyńczycy czują się trochę poszkodowani, ponieważ widać wyraźnie, że kraje arabskie stawiają na współpracę z Izraelem kosztem trochę obstawania, prawda, przy tej państwowości palestyńskiej i popierania Palestyny, no ale nie ma tutaj wątpliwości, że prezydent Trump odnosi pewien wizerunkowy przynajmniej sukces, bo poczekamy, jak to w praktyce będzie wszystko działać.
Zatem podstawy są, a ten wizerunkowy sukces też pewnie się przyda panu Donaldowi Trumpowi w wyborach, które już za niespełna 2 miesiące. Sondaże też pokazują poszczególnych stanów, ale też te ogólne, globalne sondaże pokazują, że prezydent Donald Trump odrabia dosyć dużymi krokami, odrabia tę przewagę, którą wcześniej osiągnął. Trudno powiedzieć, że wypracował sobie pan Joe Biden. Jak pan ocenia te sondaże i szanse obu kandydatów przed wyborami?
Z sondażami należy ostrożnie się obchodzić, bo one mogą dezinformować wręcz. Ja przypomnę, że w sierpniu, pod koniec sierpnia, czyli niedawno, prezydent Trump w sondażach miał 9% stratę do Joe Bidena, czyli swojego rywala z Partii Demokratycznej. Ale ja przypomnę, że jak zajrzymy do tych samych sondaży NBS czy Wall Street Journal z 2016 roku, też z około 20 sierpnia, to też byśmy zobaczyli stratę kandydata wtedy Trumpa, Donalda, do Hillary Clinton, również 9%. A zatem wiemy, że w ten czas, w 2016 roku, to jednak Trump zdobył tych 270 głosów elektorskich w kolegium elektorskim, które są potrzebne do wygrania wyborów, a wcześniej, prawda, ludzie głosowali, bo tam jest taki dwustopniowy proces głosowania. Mamy kolegium elektorskie, a wcześniej to głosowanie ludowe, powiedzmy. Natomiast wygrał wybory, mimo że miał przegrać. Dlatego dzisiaj też musimy ostrożnie podchodzić do sondaży, tym bardziej, że 10 czerwca prezydent Trump miał już stratę 55% do 41% do Bidena, czyli 14%. Nawet zagroził CNN, prezesowi CNN, panu Alanowi Zuckerowi, pozwem do sądu, jeśli nie przestanie bałwanić ludzi, można powiedzieć, czy mamić ludzi sondażami takimi. Tak twierdził prezydent Trump 10 czerwca tego roku. Natomiast pamiętajmy, że tego typu wydarzenia, jak na przykład traktat pokojowy Izraela z tymi wymienionymi krajami arabskimi, sąsiadami, tak jak właśnie Bahrain, czy też Zjednoczone Emiraty Arabskie, sąsiadami w regionie oczywiście, jest też bardzo przydatne Trumpowi. Nie tylko, że spełnia obietnicę z 2016 roku, że zawrze pewien deal of the century, to znaczy taki jakiś kompleks porozumień, które znormalizują sytuację Izraela w regionie, ale również pamiętajmy, to dobrze wygląda w oczach wyborców Trumpa, takich trochę zagorzałych, tak zwanych chrześcijan ewangelikalnych amerykańskich, bo na przykład oni bardzo pilnują tego, żeby Izrael żył w pokoju w tym regionie. Bardzo zabiegają o to, odwołując się do Starego Testamentu, prawda, chociażby do słów, które tam padają, że kto jest miły dla Izraela, ten jest miły, to jest miłe dla serca Boga, prawda, i są tak opisowo to ujmuje tego typu zdania, które właśnie ewangelikalni chrześcijanie, ci protestanci amerykańscy bardzo literalnie, dosłownie interpretują i to może po prostu poskutkować tym, że ta duża grupa wyborców zagłosuje znowu za prezydentem Trumpem i da mu zwycięstwo. A zatem tutaj też trochę jest taka polityczna kalkulacja. Pamiętajmy również, że prezydent Trump uznał panowanie Izraela nad wzgórzami Golan, przeniósł ambasadę amerykańską z Tel Awiwu do Jerozolimy, co zresztą obiecano w 1995 roku za Clintona, i również jak gdyby wspiera pewnego rodzaju działania na zachodnim brzegu Jordanu prezydenta Netanyahu. Więc widzimy, że naprawdę prezydent Trump dużo zrobił dla tego, żeby pozyskać właśnie takich wyborców. Również podobno nawet Afroamerykanie w Stanach Zjednoczonych w sondażach zaczynają niektórzy jednak mówić, że zagłosują na Trumpa, nie mówiąc już o Latynosach, z tego powodu, że sytuacja w Stanach wymyka się spod kontroli, bo zapanowała pewna teraz ideologia równości rasowej, która zaczyna się nie podobać Amerykanom, bo widzimy, że pewien chaos się pojawia, anarchia czy nawet palenie prywatnych przedsiębiorstw, domów przez demonstrantów, którzy pod pretekstem jakiejś walki o sprawiedliwość rasową zaczynają dezorganizować i destabilizować życie w Stanach Zjednoczonych. Te rozruchy w moim przekonaniu w tym momencie już zaczynają też działać na korzyść prezydenta Trumpa, jak również niektórzy Amerykanie boją się tak zwanego socjalizmu, tego radykalnego skrzydła partii demokratycznej, czyli takich tam kongresmenów czy pań kongresłumenek, prawda, jak na przykład Rashida Tlaib, Ilhan Omar, czy na przykład pani Aleksandria Ocasio-Cortez, czy pan Ro Khanna, którzy chcieliby troszeczkę wprowadzić takich socjalistycznych trochę pomysłów do Stanów Zjednoczonych. I tego się też Amerykanie boją, chociaż Joe Biden mówi, że on trochę jest takim kandydatem takiego umiaru, środka, że nie będzie słuchał tej lewicowej części Partii Demokratycznej. Oni na przykład chcą wprowadzić darmowe uniwersytety publiczne, czyli bezczesnego, albo publiczną służbę zdrowia, troszkę tak jak w Polsce, tylko że w Ameryce to jest trochę nie do pomyślenia. Chcą również iść w kierunku na przykład liberalizacji prawa do aborcji. No i inne tego typu są pomysły i tutaj prezydent Trump też to wykorzystuje jako pewien straszak, że jak przyjdą demokraci i Joe Biden, którego przezywa śpiącym Józiem, to Ameryka nie będzie już taką tradycyjną Ameryką, jaką znamy.
A zatem ciekawe, najbliższe tygodnie zapowiadają się również i tam w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz, jak zwykle ciekawy.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam. Pan Artur Wróblewski, politolog z Uczelni Łazarskiego, był gościem audycji Aktualności Dnia.